Dzień dobry, moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku vloga w jego odsłonie pod tytułem Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Dawno nie zaczynaliśmy od jakiegoś dobrego, porządnego, klasycznego hejtu, więc dzisiaj zaczniemy. Gina Seka pisze tak. Ten kapłan, ojciec, który uważa, że Judasz jest zbawiony, nie jest godny, by być kapłanem, ojcem zakonnym. To heretyk, wypaczający naukę Kościoła katolickiego i albo nawróci się chyba i opamięta się, lub dostanie to, na co zasłuży z ręki Boga. Droga Gino, to są jedne z najpiękniejszych życzeń, jakie mógłbym dostać. Bardzo chciałbym dostać to, na co zasłużyłem z ręki Boga, bo ręka Boga jest najcudowniejszą ręką na świecie. Chcę wszystko, co z tej ręki na mnie przyjdzie, więc dziękuję za takie piękne słowa. Lecimy z czołóweczką. Moi drodzy, moi kochani, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym naszym spotkaniu Q&A-owym. Już się tłumaczę, dlaczego ono jest teraz. Znaczy w sumie, dlaczego miałoby nie być. Ale mamy, kochani, jeszcze dwa vlogi z Afryki, które będą, ale niestety nie jestem w stanie ich teraz poskładać, a takie vlogi, takie normalne, po prostu wymagają trochę czasu. Nie mam po prostu teraz takiej możliwości. Dlatego w tym tygodniu, dzisiaj i w czwartek, będą odcinki Q&A-owe, a w przyszłym tygodniu zobaczycie jeszcze dwa pozostałe vlogi z Afryki. Kochani, jak zawsze w każdym odcinku Q&A kilka pytań, chyba mam ich dzisiaj 9, tak mi się wydaje, ważniejszych, mniej ważnych, niektóre chyba bardzo ważne. Jakoś tak dzisiaj będzie dużo wokół związków, ale to sami zobaczycie. Jedziemy z koksem. Alice tak pyta. Szczęść Boże Ojcze, moje pytanie jest mniej teologiczne, raczej z serii ballady i romansa albo pachnidła. Czy jest możliwe zbudowanie dobrego i szczęśliwego małżeństwa, mieszkając razem z teściami, rodzicami męża? Moje pytanie wynika z tego, że to właśnie kwestia zamieszkania jest największą kością niezgody między mną a moim narzeczonym. On nie wyobraża sobie lepszego miejsca do życia niż jego dom rodzinny. Ja za to nie jestem zachwycona perspektywą życia ze świadomością ciągłej obecności teściowej za ścianą, dostosowania się do zasad ich stylu życia itd. Pytam, bo większość moich znajomych, a raczej wszyscy, zaraz po ślubie lub niedługim okresie mieszkali osobno. Pozdrawiam serdecznie. Droga Alice, ja o tym pewnie już gdzieś mówiłem w jakichś tam pachnidłach i tak dalej, ale to rzeczywiście myślę taka kwestia, o której warto sobie przypominać. Czy jest możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. Czy można zbudować szczęśliwe małżeństwo mieszkając w jednym domu z teściami? Pewnie, że można. Aczkolwiek moja rada zasadnicza jest taka, że poza jakimiś szczególnymi wypadkami, te szczególne wypadki myślę, że mogą polegać na dwóch sprawach. Jeden taki, że po prostu absolutnie nie ma żadnej innej możliwości, nie? W sensie finansowej, mieszkaniowej i tak dalej. Albo drugi wypadek jest taki, że naprawdę po prostu świetnie się dogadują małżonkowie, w sensie przyszli małżonkowie i teściowie. To jest naprawdę fantastyczna rodzina, gdzie jest tylko i wyłącznie wsparcie i pomoc. Takie rzeczy są rzadkie, ale powiedzmy, że są. To wtedy, że tak powiem, jakoś bym się nie bał. Znaczy nie bał. Wtedy, że tak powiem, w pierwszym wypadku, kiedy nie ma innego wyjścia mieszkaniowego, to trzeba to po prostu przetrwać. W drugim wypadku to rzeczywiście może być fajne, ale generalnie jestem przekonany z takiego mojego doświadczenia, słuchając różnego rodzaju małżeństw, patrząc na to i też z takiego zdrowego rozsądku, że w 99% wypadków nie jest to dobry pomysł. To nie znaczy oczywiście, że nie warto być w kontakcie i to bardzo bliskim z własnymi rodzicami. Nie. To nie znaczy, że mamy zrywać więzi. Ale małżonkowie powinni zbudować swój własny świat, powinni zbudować swój własny dom, swoją własną rodzinę, gdzie no właśnie nie będzie nawet w najlepszych intencjach takiego nieustannego wpływu innych małżonków, w tym wypadku właśnie rodziców z jednej czy z drugiej strony, którzy będą próbowali, mówię, nawet nie chcąc, kształtować to małżeństwo według swojego obrazu. Więc moje zdanie generalnie jest takie, że no to jest trudne i nie warto. W sensie warto zrobić to osobno. Warto szukać swojego własnego świata, zbudować go i do tego świata wprowadzać wtedy też jakby relacje z rodzicami, z teściami i tak dalej, które są oczywiście bardzo ważnymi relacjami. Tak jak mówię, broń Boże, jeżeli to tylko jest możliwe, to nie wolno ich kasować, nie wolno ich ucinać. Ale ja bym budował na zwiększonym dystansie. Elżbieta z gatunku trochę lżejszych. Czym ojciec myje głowę? Proszę się nie obrażać, ale zastanawiam się, czy łysi też używają szamponu. Ja jak przeczytałem to pytanie po raz pierwszy, dopiero potem się zorientowałem, że ono jest trochę inne, to przeczytałem, czy ojciec w ogóle myje głowę. No więc chciałem odpowiedzieć, nie, od 42 lat nie umyłem głowy. Kochani, oczywiście, że łysi myją głowę. Nie wiem, jak robią inni łysi. Ja mam tak, że posiadam tak zwany jeden żel do wszystkiego, nie? Czyli jest to żel, który myje wszystkie części ciała. A tak w ogóle, to wam się tutaj, sprzedam się wam z taką moją teorią, że ja nie rozumiem w ogóle, jak patrzę na przykład na różne moje znajome kobiety, nie? Wy tam macie na przykład takie, macie różne kremy, nie? I macie taki krem do rąk, krem do twarzy, krem do szyi, krem, nie wiem, krem do pięt, krem do kolan, krem na noc, krem na dzień, krem na wczesną noc, krem na wczesny poranek i tak dalej. Kochani, moja teoria jest taka, że wszystkie te kremy są dokładnie takie same, naprawdę. Kochani, nie wierzę, że jest jakaś różnica między kremem na noc i kremem na dzień. Jakby, jak ma krem rozpoznawać, jaka jest pora dnia? To są takie dla mnie wielkie tajemnice wiary. Ja was w ogóle, kobiety, podziwiam. Wiem, zaraz będzie wielkie, ale o, dlaczego on tak hejtuje? Nie, nic nie hejtuje, tylko to jest dla mnie po prostu, to jest zdumiewające. Ja już wam to kiedyś mówiłem, nie? Ja mam po prostu kosmetyczkę składającą się z dwóch produktów, nie? W sensie, no z trzech, dobra, z trzech. Z pasty do zębów, która służy do mycia zębów. Z żelu, który służy do mycia wszystkiego innego poza zębami, co mam w ciele moim. No i kremu, takiego najnormalniejszego kremu Nivea, który mi zazwyczaj służy po prostu do smarowania ust, szczególnie jak mi zeschną, nie? I tyle. Podziwiam wszystkie panie, że wy macie całe te arsenały. Jak jestem razem moich znajomych, to w ogóle lubię sobie to oglądać. Takie to może trochę dziwne. Odpowiedziałem na pytanie o mycie głowy. Kochani, bardzo ważne pytanie. Michał L. tak pyta. Bardzo proszę o odniesienie się do słów papieża Franciszka na temat prawa do związków partnerskich osób homoseksualnych. Wiem, że ojciec nie wyklucza takich osób z kościoła, jednak uważa, że powinni walczyć ze swoją słabością. Myślę, że żaden człowiek nie powinien walczyć z miłością bez względu na to, w którą stronę jest kierowana. Tu jest oczywiście duży temat. Nie będę, kochani, robił teraz odcinka na temat w ogóle homoseksualizmu. Taki już też kiedyś był, chociaż pewnie warto by zrobić jeszcze jakiś kolejny. Ale chciałbym dokładnie o tym temacie, który tam się pojawił na początku. To już było jakiś czas temu, a to w ogóle myślę dosyć ważna kwestia. Jak wiecie, jakiś czas temu w jednym z filmów, takich, no, można powiedzieć, dokumentalnych o papieżu Franciszku, znalazła się jego wypowiedź, gdzie papież Franciszek mówi, teraz oczywiście nie będę cytował dosłownie cytatu, ale są ze trzy zdania papieża Franciszka, które wzbudziły dosyć duże zamieszanie i w kościele, i poza kościołem, gdzie papież mówi o tym, że osoby homoseksualne mają pełne prawo do rodziny, że nie wolno ich z rodziny wykluczać, że powinny w tych rodzinach żyć i że również powinno się im zapewnić takie zabezpieczenie cywilne, prawno-cywilne, jeżeli chodzi o ich wspólne bycie razem. Kochani, krótko. Po pierwsze, w wypadku takich cytatów, w wypadku tego rodzaju wypowiedzi, zawsze jest strasznie dużo zamieszania, bo to są teksty, które bardzo lubią być naciągane. Czyli w zależności od tego, kto co sądzi, to lubi sobie z tego wyciągnąć to, co chce. Po pierwsze, w kwestii czystych faktów. Ta wypowiedź papieża Franciszka została sklejona z dwóch wypowiedzi i włożone to zostało jakby w jedną wypowiedź, gdzie myślę, trochę to namieszało. Dlatego, że tam, gdzie papież mówi o tym, że rodziny, osoby homoseksualne mają prawo do rodziny i nie powinny być wykluczane z rodzin, papież w tym fragmencie nie mówił wcale o związkach partnerskich, o związkach cywilnych osób homoseksualnych. Nie, mówił o dzieciach, które rozpoznają sobie skłonności homoseksualne i które to dzieci są odrzucane przez swoje rodziny. I papież tam mówił, uważam, bardzo pięknie, bo właśnie tak mówi Ewangelia. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie wolno odrzucać dziecka, nie wolno odrzucać kogoś bliskiego, dlatego, że nie wiem, no właśnie, że jego orientacja jest na przykład homoseksualna, że on tak ją rozpoznaje. I o tym jest ta wypowiedź. Papież tam w tej pierwszej części nie mówi o rodzinie, w sensie o budowaniu rodziny homoseksualnej, nie. Papież mówi o tym, że kiedy w rodzinie jest dziecko, które odkrywa w sobie takie skłonności, należy je przyjąć z całą pełną miłością, a nie odrzucać takiego dziecka. Uważam, bardzo piękne zdanie, czysto ewangeliczne. Potem jest do tego dołożona druga wypowiedź, gdzie właśnie ona jest zupełnie z innego jakby wywiadu, z innej rozmowy, gdzie papież mówi o tym, że należy według niego dać prawo osobom, które budują związki homoseksualne, do pewnego rodzaju zabezpieczenia takiego cywilnoprawnego. Oczywiście od razu to podciągnięto, że papież mówi, że należy zalegalizować związki homoseksualne jako związki małżeńskie, oczywiście chodzi o prawo cywilne i tak dalej. Papież tego nie mówi. Co jest, kochani, ważne w tym cytacie? Po pierwsze, papież w tym cytacie w ogóle nie wypowiada się na temat jakby małżeństw homoseksualnych z punktu widzenia Kościoła. Dlatego, że nauka Kościoła, i z nią papież Franciszek się całkowicie zgadza, jest jednoznaczna. Kościół nigdy tego nie jakby przyjmował, nie przyjmuje. I wydaje mi się, że nigdy tego nie przyjmie, żeby były możliwe małżeństwa sakramentalne homoseksualne. Nie, to się kłóci z podstawową nauką kościelną. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i jakby zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego między dwiema osobami tej samej płci jest niezgodne z tym nauczaniem Kościoła. I papież nigdy takiego nauczania nie negował. Nigdy. A teraz oczywiście poza związkami sakramentalnymi są jeszcze związki partnerskie, tak? Czyli jakby można powiedzieć śluby cywilne. Również o tym papież nie mówi w tym cytacie. Tam, gdzie jest mowa o tym, że papież mówił o zabezpieczeniu prawnym, cywilnoprawnym, nie używa w języku, bo to było mówione po hiszpańsku, nie używa sformułowania, którym się w języku hiszpańskim określa związki cywilne. Nie. Zresztą papież, kiedy był jeszcze biskupem w Buenos Aires, tam była wtedy taka duża polityczna zawierucha odnośnie właśnie ustanowienia małżeństw homoseksualnych w sensie cywilnych, sprzeciwiał się takim małżeństwom. Natomiast papież mówi, że takim osobom należy się ochrona prawna, jak najbardziej. Że to, że są w pewnym pożyciu ze sobą, prawo zna takie, jakby taką jednostkę współżycia społecznego, która jest nazywana pożyciem razem ze sobą, osoby są związane, jest definicja w ogóle tego prawna. Papież mówi, że osoby homoseksualne mają do tego prawo. Ja się z tym zgadzam. Nie zgadzam się, gdyby miało to polegać na tym, że teraz ustanowimy, ja wiem, że tak jest oczywiście w bardzo wielu krajach na świecie, ja się z tym nie zgadzam, tak oczywiście może też będzie gdzieś w Polsce, nie uważam, żeby to było dobre. Czyli jakby ustanowienie partnerskich związków cywilnych, cywilnoprawnych dla osób homoseksualnych, które jednocześnie daje im prawo do adoptowania dzieci. Ja się z tym nie zgadzam i Kościół się jakby również z tym nie zgadza. Papież o tym nie mówi. Papież mówi o zabezpieczeniu jakby praw tych ludzi do budowania pewnego rodzaju wspólnego życia. Wiem, że tu jest bardzo trudno szukać granicy, nie? Kiedy trzeba powiedzieć, które prawa są do wzięcia, które nie są do wzięcia. Ja uważam, że prawo do adoptowania dzieci przez pary homoseksualne nie powinno być ustanowione. Wiem, że tak oczywiście jest w bardzo wielu krajach. W Polsce może kiedyś tak będzie. Natomiast papież nie zanegował żadnej nauki Kościoła. Nie? Papież powiedział jakby o potrzebie zaopiekowania się również prawnego, albo raczej praw takich osób do tego, żeby mieć również ochronę cywilnoprawną. I z tym się absolutnie zgadzam, nie? Z tym się zgadzam. Chyba tyle, kochani, bo tutaj myślę, że nie było żadnej kontrowersji. Kontrowersja była stąd, że kto chciał, to sobie to zainterpretował tak, jak chciał, co nie? Czyli ci, którzy bardzo chcieli, żeby Kościół zalegalizował, nie wiem, związki homoseksualne, powiedzieli, o, papież wreszcie otworzył drogę do tego, żeby były małżeństwa homoseksualne. Nie, nie było tak. Ci, którzy mówią, że papież właśnie promuje, nie wiem, homoseksualizm jako zgodny z nauką Kościoła, no nie, papież tego nie powiedział. Papież mówi o bardzo pięknych rzeczach. Takie osoby mają być otaczane pełną miłością, bo na nią zasługują. Ich orientacja to nie ma nic do rzeczy, absolutnie nic do rzeczy. Są w pełni tak samo godnymi ludźmi, jak każdy inny człowiek. To nie ma żadnej różnicy w ogóle. Samo to mówienie, że są, uważam, jest bez sensu, że trzeba to mówić, że one są tak samo godne. To jest taki sam człowiek jak ja, jak każdy inny. Wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi. Więc jakby każdy ma prawo do takiej samej miłości ze strony swoich bliskich. Natomiast, no właśnie, powinno być jakieś zabezpieczenie prawne. Jak to dobrze rozwiązywać? Na tym się pewnie nie znam. Tak jak mówię, nie powinno to dla mnie pójść w taką stronę normalnych małżeństw cywilnych. Wiem, że tego oczekuje oczywiście większość społeczności z tym związana. No ja się z tym nie zgadzam. Można mieć oczywiście inne zdanie, to jest jasne. Bo uważam, że jakby nauka Kościoła mówi coś innego. No to chyba tyle. Dalen. Bardzo krótkie pytanie. Ojcze, moje pytanie jest krótkie. Czy Maria Magdalena była żoną Chrystusa? Moja odpowiedź będzie bardzo krótka. Nie, nie była. Ania Ceran tak pyta. Ojcze Adamie, czy śpiewanie Regina Celi pod prysznicem to jest już przeginka? Mam na myśli taką poranną formę modlitwy, którą czasem popełniam z radości. Pozdrawiam. Anno droga, popełniaj. Popełniaj ile wlezie. Jeżeli pod prysznicem rano chcesz sobie śpiewać właśnie Regina Celi, jeżeli chcesz zaśpiewać jakąkolwiek inną pieśń, która będzie Pana Boga uwielbiać, jeżeli chcesz się modlić pod prysznicem, rób to. Każdą chwilę naszego życia mamy wypełniać bliskością z Panem Bogiem, to jest jasne. I pewnie, że są różnego rodzaju formy religijności, nie wiem, jeżeli chodzi o adorację, no że nie będziemy je robić w łazience, no to jest jasna sprawa, nie? Ale Twoja dusza i Twoje serce ma być z Panem Bogiem w każdej chwili, więc śpiewaj pod tym prysznicem ile wlezie. Ola Żurawska tak pyta. Drogi Ojcze, mam dość niecodzienne pytanie. Wraz z narzeczonym czekamy na dzień naszego ślubu z niecierpliwością. Odbędzie się on za 2 lata, jednak to czekanie sprawia, że popadamy w smutek. Dawniej ślub to była kwestia kilku miesięcy, dzisiaj wszystko dyktuje termin sali weselnej. Zastanawiamy się nad tak zwanym cichym ślubem. Tylko my, świadkowie i rodzice, a w dniu spodziewanej daty za 2 lata, chcielibyśmy jeszcze raz powierzyć naszą miłość Bogu przez odnowienie przyrzeczeń ślubnych w gronie całej rodziny. Co ojciec o tym myśli? Boimy się trochę, że będzie to źle odebrane, czy jest to zgodne z Kościołem. Pozdrawiam serdecznie księdza Ola. Kochani, bardzo lubię, jak wy w większości pytań mówicie, czy jest to zgodne z Kościołem. Kochani, to nie jest tak, że wszystkie rzeczy muszą być jakoś tam zgodne z Kościołem. No nie no, Kościół ma swoje dogmaty i one dotyczą najważniejszych spraw. Tutaj chodzi o rzeczy, jak powiem, normalnego życia. To trzeba zadać sobie pytanie, co jest sensowne, a co nie. A nie tak, że Boże, czy to nie będzie grzech. Błagam, nie bójcie się takich spraw. Ale do meritum. Więc Olu, powiem tak. Jeżeli jedynym powodem, naprawdę jedynym, nie, że dopiero za 2 lata macie mieć ślub, jest to, że nie ma sali, a tak naprawdę chcielibyście właśnie, jesteście już na to gotowi i jesteście rzeczywiście pewni tego, że macie być ze sobą, jakby, że to nie jest jakaś tam, wiadomo, pochopna decyzja, tylko macie taką świadomość. I gdyby to było możliwe, byście wzięli ten ślub za 3 miesiące, to tak, Olu. Wtedy z całego serca zachęcam Cię, szczególnie w tych czasach, kiedy mamy teraz, nie? Kiedy mamy pandemię jeszcze i te śluby też są jakoś tam ograniczone i jest trudno jakby w ogóle o tym myśleć, to tak, nie czekajcie 2 lata. Tylko weźcie ślub jak najbardziej, a za 2 lata zróbcie wielką imprezę. Naprawdę. Dlatego, że najważniejsze jest to, co jest między wami w tym ślubie. Ja wiem, że rodzina, ale babcia, ale wujek i tak dalej. I tak teraz w tym czasie, który mamy, pandemiczny, nie moglibyście prawdopodobnie zaprosić, nie? Większości tych ludzi. Więc nie czekajcie 2 lata. Tylko weźcie ślub ze świadkami, z rodzicami w najmniejszym możliwym gronie po to, żebyście mogli być już małżonkami, a potem tak mówisz. Zróbcie za 2 lata wielką imprezę, jeżeli to będzie oczywiście możliwe dla was. Zaproście wtedy rodzinę, bliskich, znajomych i świętujcie wtedy również jakby swoją miłość, nie? Natomiast mówię, jeżeli to jest jedyny powód to czekanie na salę, to absolutnie nie czekajcie, proszę, na salę, tylko żeńta się, po prostu. Dobre. Ojcze Adasiu, mam takie pytanie i mam wielką nadzieję, że na nie odpowiesz. No, widzisz, nadzieja się spełnia. Mój mąż odszedł ode mnie i założył rodzinę z nową kobietą. Mają razem dziecko. Czy powinnam się modlić o jego nawrócenie i powrót, czy jednak uszanować tę nową rodzinę i to dziecko, które de facto pozbawiłamby przez to rodzica? Ja również mam z nim dziecko, 20-letniego syna. Rodzina to dla mnie świętość. Nie chciałabym doprowadzić do rozpadu związku, gdzie może istnieje wielka miłość, ani krzywdzić maleńkiego dzieciątka. Ale z drugiej strony, przecież to jest mój mąż. My byliśmy rodziną, my sobie ślubowaliśmy. Nie wiem, co o tym myśleć i co z tym zrobić. Bardzo proszę o odpowiedź. Nie wiem, jak masz na imię, ale strasznie mi się podoba twoje serce, wiesz, w sensie twój sposób myślenia. Powiem tak, że nie wiem. Znaczy wiem i nie wiem. Jest z jednej strony we mnie absolutna jasność. Dobre, nie wiem, jak masz na imię. Tak, oczywiście, to jest twój mąż i to, że ma w tej chwili założoną nową rodzinę, w której bardzo możliwe, że jest też jakaś miłość. Nie twierdzę, że nie ma żadnej miłości tam, że jest tam miłość, to jednak to jest twój mąż. I absolutnie powinnaś się modlić o nawrócenie swojego męża i jego powrót do siebie. Ale jednocześnie nie warto się zafiksować na takim pragnieniu, i jakby warto też zostawić Panu Bogu, no nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Bo właśnie, tutaj z każdej strony jest coś dobrego, z każdej strony jest coś złego. I tak jak mówię, błagam, chcę być dobrze zrozumiany. Zaraz mi powiedzą, że ja promuję bycie w nowych związkach. Nie, to jest twój mąż i ten mężczyzna jest twoim mężem, nie tamtej kobiety. Jak najbardziej byłoby najsuper, gdyby on do ciebie wrócił. Tylko tam jest też małe dziecko. To nie znaczy, że nie może być jego ojcem, będąc z tobą. Czy to jest możliwe? Nie wiadomo. Więc to, co ja bym zrobił na twoim miejscu, zrobiłbym jedną prostą rzecz. Znaczy prostą, nie prostą, bo to jest pewnie bardzo trudne dla ciebie. Oddawałbym siebie, oddawałbym swojego męża, no w moim wypadku to byłaby pewnie żona, po prostu Panu Bogu w ręce. Nawet bym nie wiedział, co mam Panu Bogu mówić. Dlatego, że oczywiście, że bardzo bym chciał, żeby moja żona wróciła i to jest jasne. I oczywiście, że modliłbym się o to, ale jednocześnie to są tak wielkie jakieś tajemnice w ogóle tego wszystkiego, a twoje serce, widzę, jest strasznie szerokie i bardzo piękne w tym. Pozwól Panu Bogu to prowadzić. Módl się, tak. Módl się za swoje małżeństwo, módl się za tamtą rodzinę, oddawaj ją Panu Bogu, wszystkich, siebie, męża, tamtą kobietę, to dziecko, swojego syna, powierzaj w ręce Pana Boga. Tak, bardzo bym chciał i bardzo tego ci życzę i też będę się o to modlił, żeby twój mąż do ciebie wrócił. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyś powierzyła całą tę sytuację Panu Bogu i pozwoliła Jemu, żeby On to prowadził. Módl się za swojego męża, żeby wrócił, ale nie zrób z tego jakiegoś, no właśnie, jakiegoś bożka, które ci będzie cały czas tylko i wyłącznie wierciło w sercu. Pan Bóg jest z tobą. Czuję taki dyskomfort, odpowiadając na to pytanie, dlatego że to są takie sytuacje, gdzie nie ma żadnych jednoznacznych odpowiedzi. Prawda jest oczywista. Mówię, prawda jest taka, że to jest twój mąż i oczywiście powinien do ciebie wrócić. No ale w życiu jest tak, jak jest, nie? Masz bardzo piękne serce, kiedy tak myślisz, jak myślisz. Naprawdę. Bardzo mi się to podoba. To serce się musi bardzo Panu Jezusowi też podobać. Więc ja powierzam cię Panu Bogu, powierzam twojego męża Panu Bogu, tego męża, który odszedł, powierzam waszego syna Panu Bogu, powierzam tę nową rodzinę, w której on jest. Tylko Pan Bóg potrafi takie sytuacje rozwiązać tak, żeby było z tego dobro. Więc proś Pana Boga, Panie Boże, zrób, żeby było z tego dobro, bo ja nie ogarniam. Tak bym się chyba modlił. Natalia Nowaczyk. Czyściec to dla mnie wizja przerażająca. Szkoda. Zwłaszcza ostatnio po przeczytaniu książki Glory Polo. Jak to ogarnąć i się nie bać? Dzieci fatimskie dowiedziały się od Matki Boskiej, że ich koleżanka jest w czyśćcu i będzie tam do końca świata. Jak to zrozumieć, że kilkuletnie dziecko może być tyle lat w czyśćcu za sprzeciwianie się rodzicom? No właśnie, jak to zrozumieć? Przecież to jest głupota. Dziecko, które mało co rozumie. To jest przerażające. Przecież są wizje, że minuta w czyśćcu to jest jak wieczność i że jest gorsza niż najgorsze ziemskie cierpienia. Kochana Natalko, błagam cię. Nie czytaj tych wszystkich objawień, nie czytaj tych wszystkich wizji, nie czytaj tych wszystkich jakichś myśli o czyśćcu. Kochani, czyściec jest miejscem, gdzie Pan Bóg bierze człowieka w swoje ręce i go oczyszcza. To jest dla człowieka na pewno trudne, to jasne, dlatego że jesteśmy przywiązani do grzechu, jesteśmy egoistami, jesteśmy poniewoleni różnymi rzeczami i wyzwolić się z tego, zauważcie, jak jest trudno za życia, tam też będzie trudno. Więc to boli, bo musimy wyrwać z siebie różnego rodzaju rzeczy. Uwaga, ale jesteśmy w rękach Boga. I wszystkie te wizje, nie znoszę tego, nie mogę tego, nie cierpię tego, to jest antyewangeliczne, antykatolickie i to absolutnie nie przynosi żadnych dobrych owoców, co widać w tym, co napisałaś, bo cię przeraża czyściec. Wszelkie przerażenie, wszelki strach nie pochodzi od Pana Boga. Więc wszystkie te wizje, które nas straszą, że jakieś dziecko, które było nieposłuszne swoim rodzicom, będzie do końca świata i na wieczność w czyśćcu, wyrzuć tę książkę do kosza. Mówię zupełnie poważnie. Kochani, to, co mamy wiedzieć o życiu po śmierci, to, że Pan Jezus powiedział, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie wstąpiło. Czyli nie wiemy. I te wszystkie wizje są po prostu, jak to się mówi, funta kłaków niewarte. Naprawdę. Wiem, że zaraz tu będą oczywiście ci, którzy się obruszą i powiedzą, ten znowu tutaj coś neguje, jakieś tam. Nie! Mamy jedno objawienie, kochani, w które mamy wierzyć. Tak uczy Kościół. Tym objawieniem jest Pismo Święte. I niech tyle wystarczy. Proszę cię, Natalko kochana, nie czytaj tych, ośmielam się powiedzieć, głupot wszystkich. Zostaw to. Zaufaj Panu Jezusowi. On nikomu krzywdy nie zrobi. Karol, a ja z takim pytaniem, co zrobić z obrazkami świętymi? Rośnie sterta, a wyrzucić nie idzie, bo niektóre poświęcone były, inne nawet, no nie wiadomo. Chyba już kiedyś na to odpowiadałem w jakimś elementarzu, tak mi się wydaje, ale tak jeszcze krótko, bo to rzeczywiście też ma taki czasem problem. Bo mnie też ludzie często przysyłają różne obrazki i tak dalej. Kochani, co zrobić z takimi obrazkami? No problem jest oczywiście taki rzeczywiście, że jeżeli one są poświęcone, szczególnie jeżeli jest tam Pan Jezus, nie, Matka Boża, no to nie godzi się takiego obrazka wyrzucić do kosza, no bo to, no jak to tak, nie? Więc kochani, sprawa jest dosyć prosta. Należy zrobić jedną z dwóch rzeczy. Jeżeli dysponujesz ogniem, taki w sensie masz w domu piec i tak dalej, jeżeli masz tego dużo, nie? Spal te obrazki po prostu, nie? Jeżeli jakby, oczywiście jeżeli możesz komuś je dać, nie, bo komuś się przydadzą, ale na przykład mnie często ludzie dają te obrazki, a ja ich wcale nie chcę. Więc to nie jest tak, że wciskać komuś na siłę te obrazki. Nie, są te obrazki do niczego niepotrzebne. Ale albo je komuś rozdaj, albo jeżeli masz ogień, spal je, a jeżeli nie, to po prostu potnij je nożyczkami, tak żeby, że tak powiem, straciły już ten obraz, nie? I takie wtedy można wyrzucić, nie? Najlepiej oczywiście je spalić, kochani. Najlepiej je po prostu spalić, czyli po prostu unicestnić ten, żeby... Uwaga, to nie jest tak oczywiście, że jak to wyrzucimy do kosza, to się dzieje jakieś świętokradztwo i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś by zrobił tak, że ma obrazek Pana Jezusa i z nienawiści, tak, do Pana Jezusa depcze, wrzuca w błoto, wrzuca do kosza, bo nienawidzi Pana Jezusa, no to jasne, tylko to nie chodzi o ten obrazek, tylko chodzi o jego serce, które jest pełne nienawiści do Pana Jezusa, nie? Ale to nie jest tak, że właśnie, no, że to jest problem, ja tego mam bardzo dużo, tych różnych dewocjonalnych, nie wiadomo, co z nimi zrobić. Na szczęście, no właśnie, mamy piec, albo ogień, albo mam znajomych, albo nożyczki i tak dalej. Nie trzeba to po prostu unicestwić, albo komuś rozdać, jeżeli ktoś pragnie mieć taki obrazek. Ja nie pragnę, więc błagam, nie przesyłajcie mi świętych obrazków. Moi drodzy, wydaje mi się, że to było chyba ostatnie pytanie, przynajmniej tak to mam w telefonie, trochę już zeszło. W najbliższy czwartek będzie kolejny odcinek. Mam jeszcze trochę pytań, które zostawiłem z poprzedniego, a też dopiszcie, może coś jeszcze uda mi się nagrać z tego, co tu napiszecie. Zobaczymy. W każdym razie w czwartek będzie kolejne Q&A. Mam nadzieję, że te moje odpowiedzi dzisiaj Wam w czymś pomogły, a jak nie, no to trudno. Kończymy. Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle dzisiaj, więc się z Wami żegnam, bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i mam nadzieję do zobaczenia w następnych odcinkach. Są dwa vlogi afrykańskie już, które były w zeszłym tygodniu. Są bardzo fajne, jakoś nie mają tak za dużo wyświetleń. Weźcie sobie, zobaczcie, bo są super w ogóle. Ten drugi to w ogóle nakręciłem takie fajne zdjęcia, tak się nastarałem, dronem nalatałem, a tu jakoś tak no. Obejrzyjcie, co? Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, z Bogiem, pa!